Cześć wszystkim. Ja nazywam się Karol Szmaj. Jestem tutaj w zastępstwie za Karola Żaka. I tak naprawdę miałem do dyspozycji dwa tematy, które chciałem wam przedstawić. Zobaczymy, czy za chwilę dobrze wybrałem. Ilu z was tutaj już jest programistkami bądź programistami? Całe szczęście niewiele osób. Dobra, pół na pół, tak widzę. Miałem przyjechać do was takim typowym mięsem programistycznym, mówiącym o tym, jak w małej firmie stosujemy takie dosyć duże wzorce i zastosowania zaczerpnięte z różnych serwisów i tak dalej. Aczkolwiek organizatorzy poprosili mnie o to, żeby na koniec dać coś lekkiego i przyjemnego, czyli te osoby, które jeszcze nie programują, będą miały okazję przyjrzeć się temu, jak tak naprawdę wystartować. I ta prezentacja nie jest skierowana tylko dla osób, które chcą jakby bezpośrednio zacząć z samym programowaniem. To też jest prezentacja dla project managerów i ludzi chcących zostać więcej tego typu ludźmi, którzy będą zarządzać projektami. Dobra. Jedna prośba. Pytania. Pytania, jeżeli możecie, kierujcie na sam koniec. Mam dosyć obszerną prezentację, chciałbym się z nią wyrobić w czasie, żeby was tutaj nie przytrzymywać. Więc jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to po prostu zanotujcie albo zapamiętajcie. Na koniec postaram się odpowiedzieć na wszystkie wasze pytania. Dobra. O mnie. Kim jestem? Założyłem wraz z kolegą firmę Wall Labs. Jestem tam odpowiedzialny za wszystkie rzeczy techniczne. Cały stack technologiczny i tego typu rzeczy. Nie będę się tutaj bardzo wiele rozwodził na ten temat. Moje doświadczenie. Aplikacje kupony, jak dojadę, projekty dla Skody Wirtualnej Polski, Agory i innych. Więc kilka aplikacji tam już w życiu zrobiłem, mniejszych lub większych, a to jest to, co chciałem wam dzisiaj opowiedzieć. Czyli kim jest deweloper, informatyk i steter? Jeżeli ktoś był w sali 100 ileś, już domyśla się, kim może być steter. Ja mam trochę inne przeświadczenie, kim jest steter. Co programista tworzy tak naprawdę, patrząc w szkiełko cały czas, 8 godzin? Jak wystartować z programowaniem, co robić oraz czego unikać? Skąd czerpać wiedzę i dlaczego warto się tym zainteresować? Dobra. I teraz tak, developer, informatyk, setter. Ktoś słyszał taki termin jak setter? Okej, tylko w Poznaniu takie rzeczy się słyszy. Dobra, słuchajcie, tak wygląda mniej więcej wyobrażenie informatyka przez naszych ludzi, którzy są na trochę innych kierunkach. Myślę, że mniej więcej tak wyglądamy. Tak wygląda informatyk z lat 90. W nowoczesnych czasach, takich jak dzisiaj, mniej więcej można sobie wyobrazić to mniej więcej tak. Ja tak mniej więcej mogę postrzegać takich swetrów, ponieważ jeden mój kolega z takiej firmy jak Beyond powiedział mi, że właśnie serwerowcy to są typowe swetry i nie wolno pukać w szybkę, kiedy oni pracują, bo wtedy cała praca idzie do kosza, więc im się po prostu nie przeszkadza. Jak siebie wyobrażają programiści? No to są tacy Jedi, którzy robią kod ciach, ciach, tu wszystko idzie elegancko. No i generalnie jest na końcu takie też zniszczenie, nie? Bo albo się uda, albo tam niekoniecznie coś się też może udać wszystko po drodze, ale mają ten swój miecz świetny i oni tam wymachują i robią wiele, że tak powiem, zamieszania. I teraz tak, na czym pracuje programista? Czy ktoś zna to środowisko, ten ID? Super, wszyscy znają i lubią? Okej, to teraz pokażę coś innego. Czy ktoś pracuje na takim środowisku? Czekajcie, muszę ukryć to coś. Generalnie ja pracuję na tym poprzednim. Zdarza mi się też pracować na tym, aczkolwiek zdecydowanie polecam tam to poprzednie. Sam programuję już dosyć długo. Zaczynałem od C++. Visual Studio jest mi bardzo, że tak powiem, tutaj przyjazny ku temu, żeby pisać w tym oprogramowanie. Z samym Apple'em zacząłem niedawno i powiem wam z perspektywy już trochę bardziej doświadczonego programisty, średnio polecam. Wolałbym zacząć od czegoś innego. Ale dobra. Kim jest tak naprawdę programista? Troszkę mam tutaj mały. Okej, słuchajcie. Mamy w sumie taki podział. Jest sobie coś takiego jak klepacz kodu. To jest w sumie taka osoba, która bez zastanowienia przystępuje do realizacji zadania. Czyli to jest taki minion. Też w nomenklaturze takie słowo się nieraz znajduje. To jest taki minion, któremu dacie zadanie i on to zrobi. Lepiej, gorzej, ale to zadanie nam dostarczy. Okej. On średnio sobie radzi z takim bardziej myśleniem, a co jeśli, tak? Jeżeli on ma coś napisane w zadaniu, to on to zrobi. Jeżeli czegoś nie ma napisane w zadaniu, to on w ogóle tego nie bierze pod uwagę. Czyli to jest taka osoba, która ma prostą drogę, jedzie sobie przez tą prostą drogę, realizuje, dociera do celu. Kim jest deweloper? w moim mniemaniu, deweloper to jest taka osoba, która potrafi też sobie sama zorganizować pracę, ale może potrafić podejmować bardzo ważne decyzje, tak? Czyli jeżeli ma zadanie, on też czasami stawia pytania, co jeśli. Czyli mamy jakieś tam, powiedzmy, logowanie przez Facebooka i tak dalej, no i wszyscy generalnie zakładają, że to będzie bardzo prosta sprawa, tak? Zalogowanie się przez Face'a, dajemy scope, to leci do API, pyk, mamy. Ale co się stanie, jeśli użytkownik ma wyłączony, tak naprawdę, wyłączoną możliwość udostępniania swojego adresu e-mail? I wtedy nagle połowa biznesu zaczyna się zastanawiać, no kurczę, kiedy tworzymy konto, to byśmy musieli dodać, powiedzmy, kilka ekranów dodatkowych, żeby przejść proces uzupełniania i numeru telefonu, i adresu e-mail. Na początku się o tym za bardzo nie myśli, aczkolwiek realne aplikacje pokazują, że takie problemy występują. Kim jest taki haker? Haker to jest taki człowiek mikrooptymalizacja, tak? Kiedy on widzi kod, powiedzmy, na code review, to on powie, wiesz co, zrób to inaczej, napisz tą inną funkcję, zrefaktoruj ten kod i tak dalej. Generalnie czasami generuje bardzo duży narzut na to, żeby nasz kod bardzo dobrze wyglądał, był czytelny i takie osoby też są bardzo potrzebne w teamie. Jeżeli chcecie mieć dobry team, który będzie wam wytwarzał kod wysokiej jakości. I teraz tak, jest jeszcze artysta. Ja na niego patrzę na takiego w sumie architekta, tak? Czyli on mówi, gdzie mniej więcej projekt też zmierza, jakie dobierzemy technologie i on też po części bierze odpowiedzialność za te technologie. Więc on tak naprawdę mówi nam, w jakie technologie powinniśmy się bardziej zagłębić. Oczywiście też musi to uargumentować, bo jeżeli team leader powie mi w jakimś projekcie, że wybieramy tą technologię, bo tak, to znaczy, że albo nie wie, jakie są konkurencyjne inne rozwiązania, albo po prostu jest na tyle zadufanym w sobie osobą, że za bardzo nie zna odpowiedzi na to pytanie i tylko, że tak powiem, opiera się na swoim doświadczeniu. To są tacy trochę negatywni artyści, aczkolwiek jeżeli macie artystę w swoim zespole, to go szanujcie. Dobra, teraz tak. Co programista tworzy tak naprawdę, patrząc przez te 8 godzin ten monitor? Coś takiego. CD Projekt Red. Kto nie chciałby programować dla tej firmy?
Nie chciałby.
Ha. Nie chcecie pracować dla CD Projekt Red? Generalnie myślę, że w takim bardzo młodej, że tak powiem, zainteresowaniu programowaniem zawsze chcielibyśmy tam tworzyć jakieś gry, tak? Czyli tak naprawdę zrobić coś, pokazać to swoim znajomym. Wiadomo, że od razu takiego Wiedźmina nie zbudujemy. Aczkolwiek w dzisiejszych czasach, mając dostęp do rynku aplikacji mobilnych, jesteśmy w stanie zawojować ten rynek, wypuszczając bardzo prostą gierkę, tak? Później wam też opowiem na przykładzie naszego klienta, który wypuścił bardzo prostą gierkę i generalnie człowiek nie ma czasu na życie, tylko jedzie na wakacje. Więc można dorobić się poprzez taki głupkowaty dosyć pomysł i zrobić z tego całkiem niezły pieniądz. Dobra, aplikacje desktopowe. Na pewno kojarzycie Photoshopa, kojarzycie uTorrenta, kojarzycie VLC. Na pewno też doceniacie taki projekt jak Napie Projekt, kiedy sobie oglądacie filmy z neta. To wszystko są aplikacje desktopowe. I teraz jest taka w sumie różnica, bo mam teraz ekosystem Microsoftu, gdzie mamy sklep, w Apple mamy sklep, ale te aplikacje bezpośrednio nie mogą trafić do sklepu. Dlaczego? Bo jeżeli coś wrzucamy do sklepu, to sklep nas ogranicza. Sklep nam daje gwarancję, że ta aplikacja generalnie nie rozwali nam systemu. Instalując aplikację typu SMC Fan Control, która steruje moimi wiatrakami, kiedy to urządzenie się poci, nie jest to aplikacja bezpieczna, może uszkodzić nasz system. Dlatego pobieramy je z zewnętrznych źródeł, więc mamy taką dwa rozgraniczenia tak naprawdę. I teraz tak, to jest to, co ja się ogólnie zajmuję w firmie, czyli tak naprawdę programowanie aplikacji mobilnych. Mamy tak naprawdę trzy platformy, można powiedzieć dwie platformy plus taka trzecia platforma. Pewnie domyślacie się, o jakiej mówię. Ktoś zgadnie? Windows Phone, dokładnie. Słuchajcie, śmieszne jest to, że nasza firma w ogóle z tego wyrosła. Robiliśmy tylko aplikację na Windows Phone'a. Nasz team już obecnie teraz liczy trochę mniej ludzi na Windows. Znaczy team Windows Phone'owy tak naprawdę to jest tylko już jedna osoba. Więc mamy nadzieję, że ten system nie upadnie, tylko jeszcze będzie miał jakiś tam zlot, aczkolwiek no, rynek jest taki, jaki jest, nie? I teraz tak, dlaczego warto na niej pisać? Słuchajcie, monetyzacja. Wypuszczacie sobie banalną apkę, która, brzydko mówiąc, jest aplikacją na kibel. Kojarzycie takie aplikacje? Tinder? Ktoś kojarzy? No, tak nieśmiało mówicie, myślę, że kojarzycie, nie? Słuchajcie, Tinder, jakieś gierki typu 2048 i tak dalej, to są aplikacje, które wydłużają czas bycia w toalecie, tak? Generalnie je wtedy używamy. I teraz tak, jeżeli stworzycie taką aplikację, że ludzie chętnie będą chcieli tą waszą apkę używać właśnie mniej więcej w takim środowisku, a nie innym, to możecie ją dosyć łatwo zmonetyzować. I mieliśmy klienta, który napisał taką grę do zgadywania logotypów. Na pewno nie powiem wam dokładnej nazwy, ale mniej więcej o to chodzi. Słuchajcie, na Androidzie ma bardzo duży zysk, na iOSie ma bardzo duży zysk, na Windows Phone ma bardzo mały zysk, ale teraz uwaga, na Windows 8 ma największy zysk. Czyli target, który on miał, w ogóle się nie sprawdził, a nagle się okazało, że desktopowcy grają w jego grę. Podpięliśmy później analitykę, dowiedzieliśmy się, że najczęściej to jest tak mniej więcej godzina 13 i wieczorne godziny. Więc możemy się domyślać, że albo to jest przerwa w pracy, a po pracy, no to wiadomo, ciężko raczej iść z laptopem albo z desktopem do toalety, nie? Więc chyba jednak ludzie czasami w tą gierkę grają tak normalnie. No i słuchajcie, monetyzacja. Monetyzacja jest dosyć trudną rzeczą, o której wam powiem za chwilę. Jest jeszcze jedna tak naprawdę rzecz, o której się raczej mało słyszy. Czy ktoś kojarzy w ogóle, jakim typem programowania może być to, co jest tutaj? Ktoś kojarzy projekt Mangos? Czy ktoś gra w World of Warcraft? Grał? Coś w tym stylu? Słuchajcie, to są prywatne serwery, a to, co tu widzicie, to jest serwer. To jest aplikacja, która symuluje, znaczy to jest złe powiedzenie, to jest aplikacja, która emuluje nam realny serwer World of Warcraft. Ja od tego zaczynałem. Stwierdziłem, że moja droga przez programowanie więcej zaczęła się tak, że rodzice kupili mi komputer, to był mój wymarzony komputer do gier, na nim gry nie działały. Miałem uszkodzony procesor, jak się okazało po kilku latach, doszedłem, że procesor był winny. No ale stwierdziłem, mając taki komputer, warto by było zrobić coś fajnego. Zacząłem z programowania. No i słuchajcie, grałem sobie w tego WoWa, fajnie mi się grało i stwierdziłem, że kurczę, może rzeczywiście jakoś byłbym w stanie wesprzeć tą społeczność. No i zacząłem się uczyć języka. I teraz jaki język wybrać? Stwierdziłem, że popłynę, wziąłem C++. Przez pierwsze dwa lata, to była droga przez mękę, aczkolwiek dopiero po trzecim, jak mniej więcej gdzieś roku, nauczyłem się całego stosu HTTP, reverse engineeringu, wszystkich tych rzeczy, które mogły mi się przydać ku temu, żebyśmy mogli pisać coś takiego. Ostatecznie skończyło się to tak, że Blizzard zaczął pozywać ludzi, więc przerzuciliśmy się na inną grę, aczkolwiek skończyło się dosyć podobnie. I teraz tak, jak wygląda dzień programisty? Jest to tak, kawa, stand-up. Stand-up, kojarzycie, co to jest? Było tutaj mówione o skramach i tak dalej. To jest generalnie taki element w życiu programisty, gdzie on się spotyka z rana i tam mówią, co się nie udało i co się udało. Potem mamy kodowanie plus dyskusję i wypchnięcie tego na repozytorium jakieś, tak? Generalnie nuda. No i słuchajcie, tutaj jest bardzo ważna animacja. Tester i deweloper, nie? Developer myśli, to zawsze chciałem przesłuchać, to co ja zrobię, to jest w ogóle taki kodzik, że ja bym mógł to na GitHubie postawić i ludzie by z tego mieli codebase na systemy operacyjne. Tak nie jest. Przychodzi tester, patrzy na kryteria akceptacyjne, tylko że zanim zobaczy na kryteria akceptacyjne, widzi, że mu prosta walidacja powiedzmy nie działa, nie? No i to wynika z tego, że albo mam niedospecyfikowane rzeczy, albo to jest niedbałość dewelopera. I w naszym, że tak powiem, w naszym obowiązkiem jest zrobienie takiego kodu, żebyśmy mieli gdzieś z tyłu wszystkie możliwe przypadki brzegowe. Takie edge case'y, tak? Kiedy robimy logowanie, no musimy pomyśleć o tym, co jeśli nie mam neta? Co jeśli użytkownik nie pozwoli na, powiedzmy, pobranie jego adresu e-mail? Więc to są tego typu rzeczy. Aczkolwiek ten proces jest najzabawniejszy, tak? Kiedy mówimy, że wszystko jest, a jednak przychodzi product owner albo tester i mówi, że niekoniecznie, nie? I teraz tak. To wszystko zależy. Dla niektórych może się wydawać, że taka praca jest dosyć taką schematyczną pracą. Przychodzę 8 rano, wychodzę godzina powiedzmy 16 i tak naprawdę tylko siedzę przed komputerem. Otóż dokładnie tak nie jest. Chyba że pracujecie, jesteście wypaleni, wtedy tak się może zdarzyć. I teraz tak, ja postanowiłem sobie mniej więcej coś takiego, kiedy zaczynałem i też wam to polecam. Macie dwie ścieżki. Kończycie studia, szukacie pracy. I teraz tak, korporacja czy startup, mała firma, startup to tak bardzo szumnie jest to wszystko nazywane jeszcze w naszym kraju. Mała firma, duża korporacja. W dużej korporacji dostaniecie bardzo fajne pieniądze, aczkolwiek może się zdarzyć tak, że wasz rozwój nie będzie w pełni tak napędzony jak w małych firmach. Dlaczego? W małych firmach dąży się do tego, żeby deweloperzy byli jak najwydajniejsi. Nie macie takiej struktury organizacyjnej jak w korporacjach, aczkolwiek macie tam na pewno jedną osobę, która jest takim włodzirejem, tak? Ten, że tak powiem, obowiązkiem tego włodzireja jest zbudować sobie zespół, który będzie świadczył najlepsze usługi bądź tak naprawdę kod, jaki tylko potrafi. I teraz tak, co ja wam tak naprawdę proponuję? Proponuję wam zaczęcie pracy w takiej trochę mniejszej firmie. Jeżeli szukacie tak naprawdę, gdzie się zaczepić na tym rynku, nie uderzajcie może bezpośrednio do dużych firm, bo możecie się na początku trochę zniechęcić. Dostaniecie fajną kasę, ale możecie się zniechęcić. To, co ja wam polecam, zacznijcie pracę za trochę mniejsze pieniądze, ale musicie wiedzieć, że w tej pracy jest osoba, która was nauczy. Bo jeżeli pójdziecie do firmy i wiecie, że nikt was czegoś już tam nie nauczy, to jest w ogóle, moim zdaniem, błędny kierunek. Chyba że startujecie na jakieś bardzo wysokie stanowisko i chcecie się tam wbić. I teraz tak, z czym walczy programista aplikacji mobilnej? Może ktoś mi powie. Ktoś pisze aplikacje mobilne? Z tych, co piszą? Tam kolega podnosi? Twoim zdaniem?
Z testerami walczy.
Okej, z testerami. A trochę niżej. Nie chodzi mi tutaj, my z kim walczymy jako z osobami, tylko w kodzie.
Ze sprzętem. Z tego, że na przykład jest tam różne telefony.
Kodzisz na Androida?
Tak.
Wiedziałem. A kolega wyżej? Też Android, okej. Okay. Słuchajcie, moim zdaniem, możecie mnie poprawić oczywiście, jeżeli się mylę, to tak naprawdę wszystko się fajnie, pięknie koduje, programuje i tak dalej, kiedy robimy tą warstwę taką backendową, nie? Czyli tam wlatują mega fajne wzorce, wszystko fajnie, zarobiście, asynchroniczność pełna i nagle jest co? UI. No i programiści już zaczynają się tak czuć trochę niezręcznie, bo klient wjeżdża z jakimiś fancy animacjami, tak? I teraz kurde, jak na tej mojej architekturze ja to mogę zrobić? Teoretycznie UI jest niezależny od tej naszej warstwy pod spodem, ale sami wiecie, jak to może w praktyce wyglądać, nie? API iOS-owe to jest jakaś masakra. Ja byłem przyzwyczajony, gdzie narzekałem na API Windows Phone'a, bo tak naprawdę do dzisiaj piszę aplikacje jeszcze na Windows Phone'ie. Tam jest dobrze. Sama platforma może powinna udostępniać trochę więcej, ale tam jest dobrze. To, jaki ma syf Apple, to jest masakra. Jest tu jakiś programista iOS-a? Nie wiem, jakie jest twoje zdanie, ale przesiadka dla mnie z Windows Phone na iOS-a, jeżeli chodzi o API, to była jakaś masakra.
A w jakim języku
pisałeś? Ja pisałem w C-Sharpie. I wiesz co, nie chodzi mi tutaj o sam język, ale na przykład kojarzysz delegation pattern, który jest w iOS-ie, tak? Coś powiesz na ten temat w jednym słowem?
Masakra,
nie? No właśnie, więc z takimi rzeczami czasami musimy się użerać. I teraz jeżeli tutaj kolega też jest programistą iOS-a, będzie wiedział, o co chodzi. Jest taka aplikacja, którą też pisaliśmy, jak Polska Stacja. I dla klienta bardzo ważne było to, żeby ta sekcja była przezroczysta. Jak może, generalnie wydaje się to dosyć banalne, nie? Przezroczysta sekcja. No w sumie dlaczego by to miało być trudne? Słuchajcie, Apple domyślnie ma coś takiego, tak sobie założyło, że sekcje nie będą przezroczyste. Pierwszy problem. Zrobiliśmy sekcje przezroczyste. Wszystko, co tutaj nam przewijało, jak widzicie tam 8.04, to generalnie na przykład jedna stacja była widoczna w tamtym pasku. Ile co trzeba było się namęczyć, żeby to wyglądało. Ostatecznie to zostało zrobione i teraz klient uruchamia to na 4S-ie, czyli kolejny dinozaur Apple'a, który jest wspierany. No i muli. Zacina się, nie wygląda. Słuchajcie, najwięcej czasu zawsze tracicie na takich właśnie pierdołach, niestety. I to jest w sumie taki minus, ale jeżeli macie przyjemność programować ten cały backend i tak dalej, to już jest tak naprawdę czysta przyjemność. Tutaj będziecie mieli trochę problemów, ale ostatecznie liczy się to, jak to wygląda, niestety, dla biznesu, jak to działa, niż to, jak to tak naprawdę działa pod spodem. I teraz, no, to też mniej więcej definiuje coś takiego, taki problem, że teoretycznie takie zadanie jest wycenione na 2 godziny i nagle się okazuje, że ono zajmuje 8. Więc to też nam opóźnia za chwilę właśnie taki cykl wydawniczy. Aplikacja kupony, też ją tutaj robiliśmy. Czy jest tutaj jakiś programista Windows Phone'a? O! Super. Słuchajcie, banalna rzecz może się wydawać, podwójna lista, no nie ma tutaj nic wielkiego. Jaki jest problem? Wirtualizacja danych. Czyli na urządzeniach mobilnych mamy bardzo ograniczoną pamięć. I każde takie zdjęcie, które się załaduje, musi zostać zwolnione, żeby inne zdjęcie mogło się wczytać. To jest właśnie więcej wirtualizacja. Microsoft sam z siebie tej wirtualizacji jakby do końca nie udostępniał. To był jakiś taki dziwny mechanizm, który po części działał, jeżeli elementy były równe. Jak musieliśmy to ostatecznie zrobić? Wykorzystać równe elementy, zmienić, że tak powiem, business case, bo business case był taki, że kupony są różne dla różnych mają różną wysokość dla różnych obrazków. Tutaj musieliśmy to niestety zrobić w ten sposób. Czasami napotkacie się na takie problemy, że trzeba będzie zmieniać, że tak powiem, wymagania. I ktoś pracuje w banku? Nie. To jest generalnie bardzo mały problem w porównaniu do tego, jaki mają banki. Nie wiem, czy wiecie, raczej jeżeli nie jesteście programistami Windows Phone, to nie wiecie, ale w wersji 8 systemu Microsoft wydał coś takiego, że jest takie bezpieczne API systemowe, gdzie możecie sobie zapisać dane. Super. Tam się podaje entropię, czyli jakiś tam ciąg znaków, powiedzmy, uprośćmy, który jeszcze nam dodatkowo miesza to, co tam nam zapisuje gdzieś tam pod spodem. Wszystko super, fajnie, bezpiecznie. Co się okazało? Wyszło nowe API, Windows Phone 8.1 na podstawie jądra Windows RT. Co oni zrobili? Przepisali sobie to API, tylko że problem jest taki, że entropia już nie działa w ten sam sposób. I problem jest taki, że użytkownicy, którzy mają już zapisane te dane lokalnie, podczas aktualizacji aplikacji te dane utracą. Nie ma opcji odzyskania tego. To jest tak zwana kompatybilność wsteczna, która w Microsoftie nie istnieje niestety. Jeżeli chodzi o... Jest tu ktoś z Microsoftu? To. Siema. Słuchaj, generalnie nie, że tutaj w jakiś sposób hejtuję, po prostu mówię, jak to fizycznie wygląda niestety. Każdy wie, jak wyglądały kolejne release'y Windows Phone'a. Jeżeli chodzi o sam .NET Framework, super. .NET Framework dla Windows Phone'a trochę inaczej. I teraz tak. Widzicie te wszystkie oferty pracy. Czy tak naprawdę programista musi widzieć wszystko? Otóż nie. Generalnie wygląda to tak, że często widzicie jakieś ogłoszenia, powiedzmy, junior frontend developer. I czy ktoś zauważył, co jest takiego niepokojącego w tych ogłoszeniach? Doświadczenie, nie? Ja się pytam, ja jako student kończący Politechnikę, skąd mam mieć to doświadczenie? Gdzie ja je mam nabyć? No nie ma opcji. Nawet jeżeli będę siedział po godzinach, to teoretycznie to moje doświadczenie to nie jest doświadczenie takie w pracy w firmie, gdzie mam rzeczywiście, dotykam realnych problemów, nie? I teraz jak to wygląda od strony też takiego pracodawcy? Oczywiście to jest wersja najlepsza, najlepsza wersja, jaka może się okazać dla kandydata, która do nas przyjdzie. Czyli jeżeli kandydat spełnia te wymagania, to jesteśmy bardzo szczęśliwi. Prawda jest taka, że rzadko kiedy znajdujemy kandydata o takich umiejętnościach, bo nie da się po prostu tego, że tak powiem, wszystkiego umieć, tak? Generalnie praca programisty polega na tym, że pracujemy albo z dokumentacją i na podstawie tego, że tak powiem, działamy, tak? Stack Overflow, wszyscy na pewno kojarzą taki serwis. GitHub. Słuchajcie, w późniejszym etapie wy już nie będziecie przeglądać dokumentacji, tylko że będziecie sobie wchodzić na GitHuba, ta klasa to robi, wszystko wiecie. Generalnie dokumentację będziecie tak naprawdę stosować wtedy, kiedy macie zamknięty komponent, bo szybciej jest czasami wyszukać informacje w kodzie, niż tak naprawdę w dokumentacji. I teraz to, co jest dosyć ważne, to jest znajomość języka, a nie SDK. Ostatnio byłem na meetupie chyba JavaScriptowym i tam padło bardzo ważne, że tak powiem, stwierdzenie, że człowieka możemy nazwać programistą tak naprawdę, jeżeli nie ma wykutych, powiedzmy, 5 czy 20 języków, tak jak kolega wcześniej tutaj mówił, tylko umie myśleć analitycznie. Czyli potrafi rozwiązywać problemy. To jest, że tak powiem, kwintesencja tego, tak? Jeżeli potrafimy rozwiązywać problemy, to dla nas nie jest ważny język. Przestawienie się tak naprawdę, powiedzmy, z C-Sharpa na Swifta, to jest tak naprawdę chwila. Bo znamy podstawy, programujemy imperatywnie, założenia są takie same, semantyka jest trochę inna, tak? Wszystko się trochę inaczej pisze teoretycznie niż po polsku, tak? To jest tyle. Zasada jest mniej więcej podobna. I teraz tak. bardzo poważny błąd, który też zauważyłem przez te wszystkie lata, szczególnie u młodych ludzi, to jest jak oni rozwiązują problem. Kiedy napotykają na problem, to często boją się zapytać osoby starszej lub bardziej doświadczonej, jak to ugryźć. I teraz naprawdę nie siedźcie bezsensownie nad problemem, kiedy w ogóle macie totalną pustkę. Coś się stało tutaj?
To jest prawda.
Okej, okay, super, fajnie, że się ze mną zgadzasz. Lepiej wyjść sobie na spacer, wyjść sobie na Tindera, nie? Wiecie, o co chodzi, i złapać trochę powietrza, rozwiązanie czasami przychodzi samo. Nie bójcie się pytać bardziej doświadczonych osób, tak? Jeżeli będziecie, że tak powiem, cały czas drążyć temat sami, to dojdziecie do takiego rozwiązania, że albo zaimplementujecie to i będzie wielki sukces, ale przeważnie się kończy tak, że zrobiliście to naokoło, przepalając na przykład 12 godzin, a miało wam to zająć na przykład półtora. I niestety tak to się kończy. Brak komunikacji. Mówcie, rozmawiajcie. I też ważna sprawa. To, co mnie bardzo czasami irytuje, kiedy na przykład są deweloperzy i dostają projekt, to jest pierwsze co, to jest siadamy do IDE i kodzimy, lecimy, nie? No ale oni tak naprawdę nie modelują sobie pewnych zachowań, jak ma działać aplikacja. I teraz przechodzi tester, widzieliście tego spalonego człowieczka tam i on mówi, a co jeśli się stanie taka sytuacja, że ja odtwarzam sobie stację i nagle stracę połączenie z internetem? Czy moja aplikacja wznowi ją automatycznie, czy nie? Programista, w sumie to nie przewidywaliśmy takiego przypadku testowego, ale zobaczmy. No i co? Jest crash. No niestety, jest crash, tak? Więc musimy, że tak powiem, na początku sobie zawsze gdzieś tam głupi diagramik zrobić, najprostszy, ale modelujący to, co chcemy zrobić. Dzięki czemu innym osobom zespołu wytłumaczymy nam, o co chodzi, a tak naprawdę nie będziemy tworzyć jakiejś takiej czarnej skrzynki, która nie wiadomo jak działa. I okej, okay. Ważna sprawa, używajcie też Stacka, bo tam większość waszych problemów już została rozwiązana. Jedyne, z czego się musicie nauczyć, to dobrze zadawać pytania. Jak wystartować z programowaniem? Słuchajcie, inspiracja jest tak naprawdę najważniejsza. Jeżeli powiecie sobie dzisiaj, że okej, w sumie po tej prezentacji chciałabym wystartować z programowaniem, to może być to trochę słomiany zapał, tak? Musicie znaleźć jakiś problem, który chcecie rozwiązać. I no, do tego problemu dobieracie sobie technologię, czyli język, jakieś dodatkowe narzędzia, tak? Język tak naprawdę jest waszym narzędziem do rozwiązywania problemów. I teraz tak, tak jak powiedziałem, bez motywacji mam taki dosyć słomiany zapał. I tak naprawdę moją motywacją, kiedy ja zacząłem się uczyć programowania, było to, żeby za, powiedzmy, ten rok czy dwa lata być w stanie pomóc temu community tego projektu MadGhost, żeby móc sobie grać w tą gierkę z Afryką. To jest oczywiście trochę na skraju prawa, ale taką miałem motywację. I to zaprowadziło mnie do tego etapu, gdzie teraz jestem. Kompletnie zmieniłem technologię, kompletnie zmieniłem, że tak powiem, tą całą otoczkę, ale wszystkie te doświadczenia zostały. Czyli cała wasza wiedza tak naprawdę nie znika po tym. I teraz tak, język programowania. Macie tak, mobila, C++, C Sharpa, Swift, wszystkie tego typu języki. Dużo tutaj ludzi chodzi właśnie w Androidzie, to zapewne Java. W webie już coraz częściej bardziej JavaScript, oparty na Node. W game developmentie no to tu raczej nie ma zmiłuj, trzeba pisać w C. Dlaczego? No Unity umożliwia nam tak naprawdę pisanie w JavaScriptie i tak dalej, ale kiedy będziecie pisać swój własny silnik renderujący pod waszą grę, a może się tak stać, to będziecie raczej używać języka trochę niższego poziomu. Dlaczego? Żeby nie tracić tego całego overheadu na przykład przy C Sharpie, który jest na maszynę wirtualną czy w Javie, tak? Chcecie mieć jak najlepszy performance waszej aplikacji. Inne w zależności od zastosowania. I teraz to jest taka mapka, ona pewnie będzie bardzo słabo widoczna. Prezentacja będzie dla was dostępna, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany i rzeczywiście chce wystartować, to warto sobie coś takiego przejrzeć. Tutaj mniej więcej macie zestawienie, skąd ruszacie, czy chcecie zarabiać dużo hajsu, czy nie, czy chcecie się rozwijać, tak lub nie, i w jakiej technologii chcecie pisać. I mniej więcej na końcu macie odpowiedź, jaki język, że tak powiem, powinien wam przypasować. Więc to też może być dla was jakieś tam ułatwienie. Ok. GitHub. Czy ktoś kojarzy? GitHub. GitHub to jest taka stronka, która porównuje nam, albo zestawia nam wszystkie informacje z GitHuba, przepraszam. I teraz tak, no, tutaj mamy przedstawione tak naprawdę z 2012, drugi kwartał i kwartał czwarty 2014. Jak widzicie, JavaScript jest na pierwszym miejscu. To jest jakaś przesłanka, że tym językiem warto się zainteresować. Dlaczego? Bo dzisiaj w JavaScriptie napiszemy aplikację desktopową, napiszemy aplikację mobilną, napiszemy bardzo wydajny backend i tak naprawdę zrobimy stronę www. Za jednym zamachem. I nie wiem, czy wiecie, ale na przykład większość takich aplikacji, nie wiem, jak już teraz działa Spotify, ale mniej więcej działa on na pierwszych wersjach, tak mniej więcej to wyglądało, że to wasze całe okienko, które tam służy do odtwarzania muzyki, to jest tak naprawdę tylko ramka systemowa. Wewnątrz jest cały backend napisany w Node, raczej nie w Node.js, albo w jakimś backbone'ie i macie tak naprawdę wyświetlonego HTML-a. Dlaczego takie decyzje się podejmuje? Słuchajcie, prościej jest napisać aplikację w JavaScriptie, która będzie zunifikowana na wszystkie platformy, czyli OS X, Linux, Windows i dorobić tylko do niej bridge'a, czyli taki most pomiędzy systemem operacyjnym a aplikacją, niż pisać i utrzymywać aplikację na trzy platformy, tak? Dlatego też mamy coś takiego jak Cordova i inne takie rozwiązania hybrydowe na aplikacje mobilne. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o te hybrydowe aplikacje mobilne, ja jestem trochę przeciwny temu, ponieważ my nie mamy tylu zasobów, ile mamy na desktopie, tak? Na desktopie ja mogę sobie pozwolić, ten HTML mi się bardzo szybko wyrenderuje, ale na mobilu niekoniecznie. I teraz tak, to jest taka, tak powiem, taki wykresik, mówiący o tym, już wam mówię, nie pamiętam dokładnie, ale to było chyba liczba pytań na stacku plus chyba z repozytoria i commity z GitHuba. Widzicie, że na samej górze jest C#, Java, JavaScript, PHP, Python, Ruby i tak dalej. Czy warto się interesować tymi językami na dole według was? Tak i nie. Bo teraz słuchajcie, jeżeli macie, brzydko mówiąc, parcie na pieniądze, w Stanach na przykład bardzo dużo płacą specjalistom właśnie tego języka. F#. To jest język funkcyjny, oparty na platformie .NET. W Polsce raczej nie usłyszycie o tym, że tego się używa. Aczkolwiek w Stanach Zjednoczonych wygląda to mniej więcej tak, że jeżeli macie aplikację www napisaną w C# albo jakiś backend, to oni dużo backendu przepisują na F#. Dlaczego? Bo językiem funkcyjnym jesteście w stanie pewne interakcje zapisać prościej, za pomocą krótszego kodu i bardziej czytelnego. I dużo ludzi się przesiada właśnie na F#. Dzięki temu, że F# możemy wykorzystać całym innym .NET-em, to mamy taki jakby frontend aplikacyjny napisany w C#, w JavaScriptach, a cała logika biznesowa jest napisana w języku funkcyjnym. I teraz coraz częściej słyszy się o czymś takim, że macie na przykład Haskell albo jakieś inne języki programowania, jakieś takie cudawianki, gdzie rzeczywiście się tego używa. Więc warto mieć jeden język, który jest waszym takim, waszym takim językiem domenowym, gdzie głównie operujecie, ale warto czasami sobie rzucić okiem na te wszystkie takie kwiatki, które są trochę niżej. Bo możecie zauważyć coś takiego, że jeżeli możecie, bo inaczej, robicie sobie jakiś projekt po godzinach, powiedzmy, że on ma agregować wasze zdjęcia czy coś takiego w waszych albumach, niekoniecznie dobieranie tego samego języka do wszystkich problemów jest dobre. Bo macie języki, które się idealnie do tego nadają, do właśnie zrównoważenia operacji i tak dalej, tak? Nie pchajcie wszędzie tego samego języka. Dlaczego? Raz, że się za bardzo nie rozwiniecie, a rozwiniecie tylko inny problem za pomocą tego samego narzędzia, a może warto by było poświęcić trochę więcej czasu i zrobić to trochę w inny sposób. A uwierzcie mi, przestawienie się z myślenia takiego imperatywnego, gdzie mamy klasy, obiekty, to wszystko i tak dalej, na programowanie funkcyjne, sprawia dosyć dużo frajdy. Bo nie wiem, ja na przykład jako programista, kiedy w paradygmacie takim obiektowym ktoś mi mówi, że no klasy są świetne, one opisują relacje takie z życia wzięte, na przykład pies, nie? Jest sobie pies, on dziedziczy z klasy, powiedzmy, zwierzę, a jest jeszcze owczarek niemiecki, on dziedziczy po psie. Generalnie dosyć proste to jest, nie? Łatwo sobie to zobrazować. Ale co mi mówi klasa, na przykład view controller, która zbiera wszystko? Jeszcze na przykład są jakieś takie twory, które kompletnie nie oddają rzeczywistości, ale istnieją. I to niekoniecznie czasami można sobie tak pomyśleć, że język obiektowy nadaje się do tego typu rzeczy, nie? Lepiej sobie zrobić coś, powiedzmy, w języku takim funkcyjnym, gdzie rzeczywiście mamy funkcję, która na wyjściu dostaje to, na wyjściu przemnaża nam to razy, powiedzmy, dwa, I to jest funkcja. I czasami też widzę, że ludzie na siłę starają się zamodelować nierealną rzeczywistość w języku obiektowym, co też nie jest koniecznie dobre. I teraz tak, który język wybrać? To jest dobre pytanie. Ja polecam Wam te trzy. Dlaczego? W C-Sharpie macie tak naprawdę, to jest bardzo nowoczesny język, macie dużo bibliotek, macie bardzo duże community, napiszecie w tym aplikację www, aplikację mobilną, nawet na iOS-a w Xamarinie i Androida, napiszecie w tym, co jeszcze, aplikację desktopową, konsolową, wszystko. W Javie dosłownie to samo, nawet jeszcze więcej możliwości. W Python również. Generalnie Python też jest bardzo fajnym językiem na start. On tak naprawdę nie wymaga od Was tyle, znaczy nie ma takiego progu wejścia jak powiedzmy Java czy C-Sharp. Czy dzisiaj bym wybrał C++? Tak. A dlaczego? Ponieważ C++ nauczył mnie czegoś takiego, że tam nic nie zostaje za darmo. I tam czasami zrobienie głupiej listy albo jakoś drzewa binarnego, musiałem robić to sam. Nie chciałem nigdy korzystać z bibliotek, które są dostępne open source'owo, dlatego że chciałem poznać problem i rozwiązać go na swój sposób, żeby zrozumieć, o co tak naprawdę chodziło. A młodzi programiści też mają taką tendencję, że słuchajcie, mam do zrobienia coś takiego, że mam taki paralaks efekt na liście, nie? O, jest gotowy komponent na GitHubie, użyjmy go. I teraz mówi klient, wiecie co, fajnie, że to się rozciąga w górę i w dół, ale jeszcze chciałbym na boki. I teraz, o panie, to będzie z jakieś 4 dni chyba. A dlaczego tak długo, jak wam to tak szybko zajęło? No bo użyliśmy gotowego komponentu, tak? Jeżeli klient wam jasno da do zrozumienia, że możecie tak zrobić i nie będzie za bardzo tutaj modyfikacji i on to zaakceptuje, go ahead, róbcie w ten sposób. Aczkolwiek warto czasami się przyjrzeć, jak coś działa pod spodem. I tak samo kiedyś rozmawiałem z jednym programistą, też bardzo doświadczonym i też mi mówił, że na przykład ludzi w zespole, którzy używają bindingu, a tak naprawdę za bardzo nie wiedzą, czym jest binding i jak on działa pod spodem i dlaczego czasami aplikacja im muli. I warto się czasami zagłębić, jak coś tak naprawdę działa. Dobra, będę musiał trochę przyspieszyć. I teraz tak, takie bardzo ładne zdanie. Umiejętność programowania jest niejako niezależna od znajomości języka. Gainville Coldwin. Ktoś kojarzy osobę? Gainville Coldwin to jest taki, można powiedzieć, haksor polski, który jest bardzo dobry w programowaniu i robieniu różnych takich fajnych rzeczy jak reverse engineering. I ja się w 100% zgadzam z tym zdaniem. Język jest tylko naszym narzędziem, a to jak my rozwiązujemy problem, to jest nasza umiejętność. My musimy umiejętnie rozwiązywać problemy, a za pomocą jakich narzędzi to zrobimy, to już jest up to us, tak zwane, nie? My dobieramy sobie technologię czasami. I teraz tak, co robić oraz czego unikać? Ważne jest to, żeby na początku, kiedy mamy jakiś problem, żeby sobie zdefiniować cel. Czyli mam do zrobienia aplikację, która pogrupuje mi, powiedzmy, zdjęcia na podstawie lokalizacji. Tak załóżmy sobie. To jest bardzo taki prosty diagramik. Tak naprawdę spisz swoje wymagania, zaprojektuj działanie programu, zaprojektuj interfejs użytkownika, przetestuj swój program. W takim bardzo dużym skrócie to wygląda. Nie siadajmy od razu do kodu, nie piszmy tego kodu, tylko przemyślmy sobie, co on ma tak naprawdę robić. Bo jeżeli nie znamy jasnego celu, to nie wiemy, dokąd zmierzamy. Kiedy początek, to wiemy, ale nie wiemy tak naprawdę, kiedy jest ten koniec tego projektu. Tak? I za chwilę też dokładamy coraz to nowe rzeczy, a Wy znajdziecie się pewnie w takim momencie życia, że stwierdzicie, że już nie chcecie dla kogoś pracować, tylko chcecie mieć swój produkt. I jeżeli będziecie myśleć tak, że okej, mam pomysł, zaczniemy robić i tak dalej, to nagle skończy się tym, że Wy nie macie tak naprawdę zdefiniowanego końca i nie jesteście w stanie wypchnąć do ludzi takiego czegoś jak MVP. To jest Minimum Viable Product. On dostarcza minimalną wartość biznesową, która jest w stanie, że tak powiem, Wam generować zysk. I teraz tak. Nazywaj swoje rzeczy sensownie. Chodzi więcej o to, że początkowi programiści potrafią bardzo komplikować proste rzeczy. Dodanie dwóch linijek w jakimś tam kodzie, powiedzmy za zaszyfrowanie jakiegoś tam łańcucha znaków. Potrafią to dosyć mocno, że tak powiem, ubrać i powiększyć kod, a można to naprawdę zrobić kilkoma linijkami. Ten kod nie jest jakiś jeszcze tutaj super, to się da jeszcze naprawdę bardziej prościej zrobić, aczkolwiek między on oddaje, co ma zrobić. Bo jest klasa text protector, jak możemy się domyślać, to coś nam ochrania, jakiś tekst. Mamy metodę protect, czyli funkcję, która przyjmuje nam tekst oraz to, jak ma zastąpić dany, że tak powiem, charakter, czyli znak w tym stringu. I chodzi mi tutaj o to, żebyście się nie bali długich nazw. Jeżeli macie użyć int d równa się na przykład c minus 1, to mi to nic nie mówi. Ale na przykład jeżeli mam to zapisane w ten sposób, że na przykład int number of rows of blocked users mówi mniej więcej tyle, że to jest liczba zablokowanych użytkowników w moim systemie. I ja już nie muszę pisać za bardzo do tego dokumentacji, bo jeżeli ktoś mi jeszcze zrobi do tego testy, to wszystko staje się dosyć jasne i klarowne. Ok, wykorzystujcie debugger. Debugger to jest takie narzędzie, które umożliwia nam tak naprawdę dodanie, powiedzmy, w tej linijce takiego haczyka i jeżeli nasz program się będzie wykonywać, to nam ten program tam się zatrzyma. Co możemy tam zrobić? Podejrzeć wszystkie wartości, które są w danej funkcji albo w naszej klasie i też pomoże nam to tak naprawdę zlokalizować błąd. Tak. I teraz słuchajcie, zapoznajcie się z narzędziami kontroli wersji. Czy ktoś uważa, że to jest dobre narzędzie do kontroli wersji? Dobre? Zdania są podzielone, ja widzę. No słuchajcie, to jest dobre do momentu, kiedy... Ten pan był nieplanowany, tak? Kotek się liczy. To jest dobre do momentu, kiedy na przykład nie macie zwierzaka albo ktoś wam nie ukradnie plecaka. Miałem taką przyjemność albo nieprzyjemność w filmie mieć osobę, która cały swój kod miała i pracę inżynierską miała na swoim komputerze, która tego nie backupowała i po jednej imprezie ten laptop zginął. Więc uwierzcie, że 3 miesiące pisania projektu na pracę inżynierską i tak dalej, mówiąc brzydko, poszły się gdzieś tam, jak to mówią, nie? Więc używajcie czegoś bardziej wysublimowanego niż pendrive. A taką rzeczą jest na przykład Git. Prosta rzecz, nauczenie się tak naprawdę obsługi Gita nie zajmie wam dużo. Git add, git commit, git push. Na ten moment to jest wszystko, czego potrzebujecie, te 3 komendy i to wam ratuje tyłek. Więc my w firmie korzystamy z Gita, wiele firm się przesiada na Gita. Co jest śmieszne, na przykład Git jako sam projekt jest utrzymywany też na Gicie. Czyli to jest takie trochę, jak to mówią, zawiłe, ale podobnie jest na przykład z kompilatorem Roslyn do C-Sharpa, nie wiem, czy ktoś słyszał. To jest taki kompilator, który kompiluje nam kod w C-Sharpie, a wiecie, w jakim języku jest on napisany? W C-Sharpie. Dziwne, ale tak to działa. Okej. I teraz tak, nie będę tutaj tracić więcej czasu. Tak jak mówiłem, 10 nad problemem godzinami, to nic wam nie da, to nie jest praca na akord. Wy tutaj nie musicie zrobić, powiedzmy, 200 palet dziennie, żeby być zadowolonym i zrobić dniówkę. Wy macie konkretny problem do rozwiązania. Jeżeli wam nie idzie, wyjdźcie, zróbcie sobie przerwę. Nie ma sensu siedzieć godzinami nad problemem. Zobaczcie, jak to robią tak naprawdę inni. Inni robią więcej to tak, że przeglądają sobie wolnym czasem też kod na GitHubie. I naprawdę to jest najlepsze miejsce, gdzie się możecie nauczyć fajnych wzorców projektowych. Jeżeli jesteście już na takim etapie, że potraficie programować, ale widzicie, że ten wasz kod nie jest zupełnie tak fajny, jak powinno to być, to tak naprawdę polecam wam to, żeby zacząć czytać książki na temat Enterprise Architecture, zobaczyć, jak wyglądają kody na GitHubie. Tylko nie zakładajcie, że każdy kod na GitHubie jest fajny, bo często jest tak, że tam jest po prostu duży mess i raczej warto go unikać, ale jeżeli zobaczycie fajne rozwiązania, to na pewno je dostrzeżecie. Ciach. Dążcie do perfekcji. I teraz to jest dosyć takie ciężkie do wytłumaczenia z takiego prostego, że tak powiem, z takiej prostej sprawy, że każdy programista chce być najlepszym programistą na świecie, chce używać najbardziej takich fajnych wzorców projektowych, że jak ktoś zobaczy jego kod, to powie wow, nie? Generalnie taki jest cel, ale problem polega na tym, że jeżeli mamy prostą aplikację, to nie róbmy tak zwanego over-engineeringu. Jeżeli coś jest proste, to zostawmy to tak, żeby to było proste. Prosty problem można prosto rozwiązać. W takim mniej więcej dużym skrócie. I pamiętajcie, że done is better than perfect. Jeżeli coś jesteście w stanie dostarczyć dobrze, w sensownym czasie, dostarczcie to w ten sposób. Jeżeli robicie swój produkt, będziecie to na pewno rozumieć, kiedy będziecie robić swoje rzeczy. Jeżeli będziecie mieli swoją aplikację, na pewno zauważycie, że lepiej dostarczyć coś trochę wcześniej. Może niekoniecznie to jest dobry kod i tak dalej, ale jeżeli wam się to przekłada na zyski, czyli ludzie kupują wam, powiedzmy, in-app w aplikacji albo rzeczywiście klikają w te reklamy, to wtedy warto, że tak powiem, zrefaktorować ten cały kod i zrobić go porządnie. To jest taki proof of concept, tak? Nie ma sensu czasami robić bardzo zaawansowanej architektury do naszego projektu, bo może się okazać, że wychodzicie na rynek, a ludzie tego nie używają. Więc stworzyliście projekt, powiedzmy, w 200 dni, a można ten projekt było zrobić, powiedzmy, w 40, robiąc znacznie gorszą jakość kodu. Ale to jest w nawiązaniu do budowania własnego produktu, tak? Okej. Okay. Bądźcie otwarci na krytykę. Chodzi więcej o to, że ktoś kojarzy proces code review? Okej, jest parę osób. Chodzi więcej o to, że kiedy programiści piszą jakiś tam feature, to potem ten feature wypychany jest na Gita i przeważnie potem jest coś jak pull request albo merge request. Chodzi mi więcej o to, że ja jako osoba wysyłam coś na repozytorium. I teraz uwaga, inne osoby z zespołu muszą zobaczyć, co ja napisałem. I często się kończy tak, że jest powiedzmy 20 komentarzy, 30, a może zróbmy to tak i tak dalej. Wychodzi taka w sumie dosyć, można tak nazwać, taka burza mózgów, tak? I naprawdę wtedy osoby, które dołączyły do waszego zespołu, bardzo szybko się uczą, bo mniej więcej zaczynają kumać, czego nie robić, czego, a co robić. I tak naprawdę wy też widzicie, jakie wy błędy popełniacie. Więc to też jest bardzo fajne. Bardzo fajną też rzeczą jest tak naprawdę wyjście czasami do ludzi, tak? Jeżeli nie czujecie się z jakiegoś tematu dobrze, boicie się o tym mówić, to zróbcie z tego prezentację na jakiejś grupie. Na przykład na grupach może zawodowych, niekoniecznie tak od razu, ale macie na politechnikach, czy na uczelniach ogólnie, grupy takie studenckie, tak? Macie na pewno tutaj grupę dotnetową i tak dalej. Wyjdźcie, pokażcie, że potraficie coś fajnego zrobić, a ludzie wam sami powiedzą, czy to, jak robicie, jest fajne, czy może niekoniecznie, może warto by było coś usprawnić, tak? Po prostu chwalcie się tym, co robicie. To daje, że tak powiem, naprawdę bardzo fajny feedback. I teraz tak, skąd czerpać wiedzę? No ba, z książek. I jeżeli chodzi o C++, pan Grzegorz, na pewno ktoś kojarzy, jeżeli... Tak, to jest Symfonia, czyli to jest ten taki poziom easy. Potem jeszcze była chyba po Symfonii jeszcze jedna książka, to już była taka dla hardkorów bardziej. Czysty kod. A tutaj ludzie mi mówią, że nie mam racji. Ja się osobiście z tego C-Sharpa nauczyłem i nie uważam, żeby to była zła książka. Jeżeli ktoś nie ma kompletnie wiedzy o programowaniu, to może sobie zacząć od tej książki i na pewno z tym programowaniem w fajny sposób wystartuje. Jeżeli chodzi o Symfonię, tutaj macie bardziej tłumaczone rzeczy semantyczne, jak działa kod, co on robi, a niekoniecznie nie macie, że tak powiem, takiego prowadzenia za rączkę, zbudujmy razem aplikację, tak? Platformy e-learningowe. Kto z was jest studentem? Super. Wiecie, że macie coś takiego jak DreamSpark? Okej, okay. A wiecie, że tam jest Pluralsight?
Nie wiecie.
No właśnie, tam jest Pluralsight. Pluralsight to jest tak naprawdę najlepsza, moim zdaniem, platforma e-learningowa, jakakolwiek dotąd wyszła. Tam macie naprawdę szereg specjalistów i macie chyba dostęp na 3 miesiące w ramach takiej subskrypcji studenckiej z BSparka na to, żeby czegoś się tam nauczyć. I uwierzcie mi, tam jest wszystko po języku angielskim, ale jest to prowadzone w taki sposób, że naprawdę osoba, która nie za bardzo zna język angielski, jest w stanie się tam odnaleźć. I naprawdę, jeżeli macie dostęp do DreamSparka, wykorzystajcie sobie Pluralsighta. Kolejno to jest Codecademy, Udemy, na pewno iOS-owcy kojarzą Udemy. Tam jest bardzo dużo kursów na iOS-a. Mi osobiście poziom kursów nie przypadł do gustu, wolę kursy z Pluralsighta. Tam też znajdziecie iOS-a, znajdziecie Androida, znajdziecie wszystko tak naprawdę, co potrzebujecie do szczęścia. Jeżeli chodzi o Microsoft, Channel 9, MVA. MVA to jest taka platforma, gdzie macie learn and practice, tak? Czyli uczycie się czegoś, potem macie jakiś tam szybki review waszego kursu, lecicie dalej z tematem. Bardzo fajna sprawa, polecam. Inne. Teraz tak, macie różnego rodzaju tutoriale w sieci, grupy zawodowe. Tutaj bardzo fajnie się jest zaczepić. Nie wiem, czy w Warszawie, na pewno macie w Warszawie, grupę zawodową na przykład dotnetowców. Czy ktoś kojarzy, czy taka grupa istnieje? Ale to jest koło naukowe Politechniki? A czy istnieje grupa zawodowa? To może to jest hint dla was, że warto by było taką grupę, że tak powiem, zrobić tutaj w Warszawie, bo Politechnika to jest jedno, ale warto wyciągać wiedzę z ludzi, którzy siedzą w korporacjach. Dlaczego? Bo oni mają już doświadczenie. My coś takiego w Poznaniu zrobiliśmy. Ja na początku założyłem taką grupę Windows Phone'owców A potem połączyliśmy się z poznańską zawodową grupą .NET, gdzie mamy tak naprawdę GFT, mamy chyba 7 firm, które, że tak powiem, biorą czynnie w tym udział, do 70 specjalistów na spotkaniach i tam jest po prostu burza mózgów. Jak coś można zrobić dobrze, jak gorzej i czy to, co robisz, ma rzeczywiście sens. Podcasty i GitHub. GitHub w późniejszym okresie, bo najpierw musicie się nauczyć trochę tego programowania. Jeżeli już złapiecie więcej, o co chodzi, warto przejrzeć GitHuba. I tak naprawdę, co jest najważniejsze? Szukajcie dalszych inspiracji. Nie spalajcie się jak tamten mały człowieczek na początku, bo będziecie mieli potknięcia, to na pewno. Doświadczenie przyjdzie z czasem. Więc jeżeli nawet widzicie oferty pracy i tak dalej, wysyłajcie tam CV-ki. Lepiej iść do firmy i tak naprawdę nawet za bardzo niskie pieniądze tam pracować, ale szybciej nabierzecie doświadczenia niż siedząc w nocy i myśląc, że przez kurs zrobię sobie jakieś takie, nie wiem, firmowe doświadczenie i mi tam przyjmą. Lepiej iść na nawet bezpłatne praktyki albo płatne praktyki i wtedy się naprawdę dużo nauczycie. I teraz to, co Was interesuje, bo myślę, że tutaj jak większość z Was jest studentami, czy myślicie, że uczenie Was przygotowuje do pracy? A do czego Was przygotowuje?
Do
zdania egzaminu. Ok. A jeżeli byście mieli tak popatrzeć, jeżeli chodzi o Waszą przyszłość, jak myślicie, do czego uczenie Was przygotowuje? Bo ja też się zgodzę, że nie do pracy.
Może bardziej o tak ustawienie na kierunek, co kogo interesuje, do Pani ustrzelić się.
Ok. Jeszcze jakiś inny pomysł?
Uczy myślenia.
Coś jeszcze?
Radzenie sobie.
Tak. To na pewno. Słuchajcie, to jest normalne, że nasz system szkolnictwa czasami ma trochę archaiczne podejście, aczkolwiek oni mają dobre intencje, ja w to wierzę, ale to, co ja zauważyłem i po, że tak powiem, pierwszym stopniu, czyli zdaniu inżyniera, to uczenia daje mi coś takiego jak networking. Pomyślcie sobie, jesteście na kierunku informatycznym, gdzie macie powiedzmy z 200 ludzi, jakieś powiedzmy 5% to będą wysoko postawione osoby. Na pewno zauważycie te osoby po tym, jak te osoby się będą wyróżniać na waszym kierunku. Na pewno będziecie o nich słyszeć. Warto zrobić sobie kontakt, bo za chwilę skończycie studia. Jak nie będziecie mieli networkingu, to może się okazać, że skończyliście studia. Uczelnia was teoretycznie do niczego nie przygotowała. Poza tym oczywiście, co tutaj wspomnieliście, ale nie macie tej sieci kontaktów. A ja na przykład, kiedy kończyłem tak naprawdę tą swoją uczelnię, to miałem około 20 osób, które są teraz mniej więcej już dobrze całkiem postawione. I to mi daje taką możliwość, że kiedy ja szukam pracownika, a być może też będziecie myśleć o zakładaniu firmy, to po prostu wykonuję powiedzmy kilka telefonów i mówię, słuchaj, nie masz jakiegoś project managera? A słuchaj, mam. I to jest tak zwany networking. I to Wam daje uczelnia, tylko musicie o tym pamiętać i o tym zadbać. Słuchajcie, udzielanie się. Jeżeli macie koła naukowe, .NET, iOS, cokolwiek, pokazujcie się tam. Na pewno ktoś Was dostrzeże. I teraz tak naprawdę najlepiej by było, gdybyście też chodzili na hackatony. Była tutaj mowa o tym, jeżeli chodzicie na hackatony, wielu moich znajomych zostało wyssanych przez duże firmy właśnie z takich hackatonów. Na przykład Allegro ma bardzo fajne podejście, bo ono organizuje hackaton i tak naprawdę zgarnia nawet do 10 programistów za takim hackatonem, tak? Więc naprawdę bycie dostrzeżonym daje dosyć dużo. I jak zdobyć to doświadczenie? To jest ciężka nauka w domu. Tak naprawdę po uczelni, po godzinach klasy. Idźcie do firmy na praktyki, nawet darmowe. Uwierzcie mi, że to lepiej będzie działać na Wasz rozwój niż siedzenie w domu. No i chodźcie na te hackatony. I to jest to, co też mówiłem na początku. CV versus oczekiwania firmy. Nie myślcie w ten sposób, że jeżeli choćby nie spełniacie jednego punktu, to się nie załapiecie na tą posadę. Generalnie rynek jest tak chłonny specjalistów, że na pewno Was zatrudnią, chyba że wiadomo, będą szukać jakiegoś seniora. Na juniora myślę, że bez problemu się załapiecie. Pokażcie się. Hackatony, meetupy, prezentacje, GitHub i Stack Overflow. I te dwa ostatnie w Polsce niekoniecznie to działa. O tym jeszcze polskie firmy średnio wiedzą, ale kiedy ja na przykład współpracowałem z firmami zagranicznymi, to pierwsze co, nie pytali się o CV naszych ludzi, tylko pytali się, pokażcie nam GitHuba waszej firmy albo osób, albo pokażcie, jak jesteście aktywni na stacku. Nie chcą CV, chcą rzeczywiście mieć wgląd, jak piszecie kod, albo jak rozwiązujecie i pomagacie innym. Więc warto się tymi dwoma ostatnimi też również zainteresować. Ok, wynagrodzenia. Gdzieś tam każdy z tyłu głowy to ma. Jako programista dużo będziecie zarabiać. Jeżeli będziecie dobrze, to będziecie bardzo dużo zarabiać. A jak już będziecie bardzo dobrze, to będziecie robić coś takiego jak consulting. Ktoś wie, na czym to polega? Pokażecie pewnie, nie? Czyli firma A potrzebuje pomocy, nie ma specjalistów, pojawiacie się wy i mówicie, ok, ale to będzie kosztować. Jak będziecie już na tym poziomie software'u, będziecie dobrzy, consulting sam wam wiedzie. Wam jestem w stanie poświadczyć. Stanowiska a zarobki. Dyrektor to wiadomo, kierownik, specjalista, pracownik. Tak wygląda to mniej więcej, jeżeli chodzi o wynagrodzenia z 2014 roku. I jako pracownik 3600, szału nie ma. Specjalista 5000, myślę, że jest w porządku, nie? Kierownik 9000. Prawda jest taka, że rynek obecnie dzisiaj tak wygląda, że za specjalistę iOS dewelopera płaci się od 12 tysięcy netto do 16 tysięcy netto w Polsce. Podobnie jest z C-Sharpiem, podobnie jest z Javą. Oczywiście to są korporacje. Jeżeli chcecie jechać na rynek, powiedzmy, niemiecki albo brytyjski, no to pomnóżcie to sobie razy 2, razy 3 albo nawet razy 4, tak? Więc warto, że tak powiem, dążyć do tej perfekcji. Bla, bla, bla. To jest indeks popularności języków programowania. Jak widzicie, Java jest bardzo wysoko. C jest bardzo wysoko. No i gdzieś tam mamy też silniejszego C-Sharpa naszego, którym ja się też osobiście zajmuję. No Java jest głównie wykorzystywana w takim enterprise, czyli tak naprawdę korporacje. Tam jest bardzo dużo Java. Tam jest też bardzo dużo C-Sharpa. I teraz, czym ja osobiście też bym się zainteresował, to dzisiejsze dotarcie do użytkowników najprościej zrealizować jest poprzez aplikację mobilną. Przez aplikację desktopową nie macie takiego bezpośredniego dotarcia do użytkowników, przepraszam, chyba że jesteście w sklepie, aczkolwiek aplikacje mobilne, jeszcze niech wam sklep podpromuje tą aplikację, to nagle będziecie mieli tyle pobrań, że możecie wsadzić tam reklamę. Reklamy skończą się hejtem, więc możecie wrzucić tam inapy. I gdzieś mniej więcej ta konwersja na pewno wam zajdzie, że z waszego wkładu czasowego w aplikację mobilną zaczniecie rzeczywiście zarabiać bardzo fajne pieniądze. I jeżeli chcecie robić aplikację mobilną i startujecie dopiero rzeczywiście z tym programowaniem, zróbcie jakąś banalną aplikację. Nie wiem, czy kojarzycie, była też taka aplikacja na iOS-a, ona się nazywała I Am Rich, która wyświetlała chyba diament, jeżeli ktoś kojarzy, mnie poprawi. I ona kosztowała ileś tam dolców, nie pamiętam, 10 albo 100. No i ona była taką aplikacją, że jak masz tą aplikację, to jesteś bogaty. Możecie wierzyć lub nie, ludzie to kupowali. Wtedy jestem bogaty, nie? Zarobiście. Więc nawet głupkowate pomysły można zmonetyzować. I to, co was pewnie też prędzej czy później zacznie interesować, to jest coś takiego jak wasza własna działalność, czyli można to tak dzisiaj szumnie nazwać startupem. Warto się wtedy zainteresować na przykład akceleratorami. Nie wiem, czy w Warszawie tutaj jest Speed Up, jeżeli ktoś się orientuje, to może mnie poprawić, ale są tak zwane fundusze, które mają programy akceleracyjne, to znaczy wy macie pomysł, a oni mówią wam, ok, my ci damy wiedzę biznesową, zespół musisz sobie zrobić sam i jeszcze dostaniesz, powiedzmy, 50 tysięcy na start. I wy wtedy szukacie sobie zespołu i tutaj jest nawrócenie do networkingu. Jeżeli mieliście studia techniczne, to programistów jest wam znaleźć bardzo łatwo. Ja na początku, kiedy startowaliśmy, to tak naprawdę dzisiaj jest około 12 osób, które były z Politechniki, z czego 8 osób jest ode mnie z roku. Więc tak naprawdę to jest ponad 30% firmy, gdzie, że tak powiem, ja wszystkich wyciągnąłem, których znałem i uważam, że są ok. To jest ten networking, który potem przy budowaniu własnej działalności wam się może przydać. I teraz, co jeszcze chciałem powiedzieć? W sumie czas mi się kończy, więc może zostawię to na pytania. Przepraszam, że tak szybko, aczkolwiek musiałem trochę tutaj przyspieszyć. Czy ktoś ma pytania? Wszystko jest jasne? Nie wierzę.
Gdzie można znaleźć tą prezentację?
To jest bardziej pytanie do organizatorów.
To zaraz
powiem. Okej. Okay. Ja jeszcze postaram się wypchać na SlideShare'a, więc jeżeli wpiszecie WDI 2016, to na pewno powinniście coś z takim tagiem znaleźć i to powinna być też ta prezentacja. Dobra, słuchajcie, jeżeli nie ma pytań, ja już was nie zatrzymuję. Fajnie, że wpadliście i miłego wieczorku życzę.